Kalejdoskop medialny.
Dobry wieczór. W pierwszym listopadowym kalejdoskopie medialnym witają Państwa Piotr Tomczyk
i Hubert Jach.
Dlaczego piosenkarze śpiewają piosenki?
Na to jakże filozoficzne pytanie odpowiemy już w pierwszej części naszego programu.
Etyczni bandyci. Kto to taki?
To z kolei wyjaśnimy w drugiej części audycji.
A na koniec rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Rafałem Otoką Frąckiewiczem z Polityko TV na temat roli dziennikarza w świecie.
Zapraszamy!
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych trwają spory na temat największych gwiazd polskiej piosenki i biznesu. Czy piosenkarz Dawid Podsiadło podobny jest do biznesmena Józefa Bąka? Dlaczego akurat do Bąka? W czasie spotkania poznańskich twitterowiczów wyjaśniła to grupa muzykalnych Czerwonych Krasnali, według których...
Na Józia Bąka trwa nagonka.
Pogłoski o nieuczciwości biznesmena są według wzburzonych krasnoludków wyssane z brudnego palca. Jaka jest prawda o Bąku? Według nich taka, jak w znanej balladzie.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku torebkę z Biedronki, a za nim biegną baranki i różne inne jonki. A za nim biegną baranki i różne inne jonki.
Plotki na temat Józefa B. oburzyły także forfitera P.
Zamiast na wyspach tańczyć zorbę, w sklepie pracować, chciał widzieć torbę, do domu za nie chciał surówkę, ktoś zapakował mu gotówkę i plotki powtarza, że tak się zdarza, że obliczliwy jest jak stonka.
Komentarz Czerwonych Krasnali nie zaskoczył nikogo.
Na Józia Bąka trwa nagonka.
Do chóru obrońców dobrego imienia biznesmena dołączali coraz to nowi poznańscy wokaliści.
Na głowie kwietny ma wianek, w ręku torebkę z Biedronki, a za nim biegną baranki i różne inne jelonki.
Po rozprawieniu się z niesłusznymi zarzutami wobec biznesmena, internauci mogli skoncentrować się na ocenie działań piosenkarza Dawida Podsiadło. Pan Dawid ogłosił, że zamierza dokonać apostazji, czyli odejść z kościoła katolickiego. Portale plotkarskie nie miały wątpliwości. Artysta decyzję przemyślał, a chęć wypisania się ze wspólnoty w jego przypadku nie wynika z chęci podążania za modą czy wzbudzenia sensacji. Częściowo zgodził się z tym facebookowicz Sławomir Zasadzki. Apostazja jest robiona dla pieniędzy.
Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy.
Joanna to ja 82 dodała. Nie żebym się czepiała, ale czy pan Dawid Podsiadło będzie jak co roku śpiewał kolędy? W sumie kasa musi się zgadzać, więc kto wie? Krzysztof Kasa-Kasowski nie wypowiedział się na ten temat, a jedynie zaśpiewał.
Wszyscy kochają kasę, tak to jest, takie są czasy, że wszyscy kochają kasę, tak to jest, tak to jest. Wszyscy kochają kasę, tak to jest, takie są czasy, że...
Jacek Milewski 2 zasięgnął opinii eksperta. Zadzwoniłem do znajomej 20-latki, która niedawno była na jego koncercie i zapytałem, co sądzi o zapowiedzi apostazji pana Dawida. Usłyszałem, a co mnie to obchodzi? I po chwili, pewnie nową płytę wydaje.
Wszystko jest na sprzedaż, nawet wtedy, gdy chcesz inaczej, bo zawsze jest ktoś, kto chce zapłacić. Wszystko jest na sprzedaż, sprzedajemy też naszą wiarę.
Anka Szymanka nie wierzyła w nową płytę. Artysta, który wyprzedaje w kilka minut koncert na Narodowym na 80 tysięcy osób, potrzebuje się reklamować przy pomocy kościoła katolickiego. Znajoma więcej ma wspólnego z logistyką niż z logiką. Wątpliwości twitterowiczów narosły po wpisie Emilii Kamińskiej. Polaku, gdy jakiś celebruś zapowiada publicznie z fanfarami, że zamierza dokonać aktu apostazji, Sprawdź, czy nie wydał właśnie jakieś płyty. Pani Emilia sprawdziła i rzeczywiście okazało się, że świeży apostata wydał równie świeżutką płytę. Katom jeden zapewniał. Nie zależy mu na sprzedaży płyt. To skromny chłopak jest. Nie chce więcej pieniędzy niż ma. Przypadkowo tak się złożyło, że wydał płytę w tym samym czasie.
Ta piosenka jest. Pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest.
Czy piosenkarz dokonuje apostazji, żeby wydać płytę, czy wydaje płytę, żeby dokonać apostazji? Pytał chłodny żółw. Taki kryzys, a piosenkarzom i aktorom już nie tylko za płyty i koncerty płacą, ale i za reklamę apostazji? Czy to się opłaca? Czy ktoś mógłby za to płacić więcej niż za koncerty?
Wielka wygrana ci się marzy, najmniej wierzysz w jakiś cud. Ułożyłbyś się nawet z diabłem, byleby zgarnąć łup.
Pieniądze jednak to nie wszystko, choć na nich warto stoi świat. Czy ktoś, kto jest wciąż blisko, nawet tylko sygra.
Przed 1 listopada Arkadiusz Frankowski zaapelował zarówno do dziennikarzy telewizji Polsat, byłych dziennikarek tygodnika Nie, jak i do całego medialnego środowiska. Proszę nie mówić o święcie zmarłych, ale co najwyżej o dniu zadusznym. Po co zmarłym święto? W rzeczy samej to uroczystość wszystkich świętych. Bez świętości nie ma celu leżeć w grobie. Tę myśl podchwycili poznańscy twitterowicze. Gdyby święci byli nieżywi, to by nie świętowali. A przecież wiadomo, że w niebie balują.
Niebie dzisiaj wszyscy święci balują.
Echo Salonów.
Poseł Paweł Poncyliusz nie lubi czołgów.
W rozmowie Radia RMF wyjaśnił, dlaczego nie chce, żeby Polska je kupowała.
Nie bardzo rozumiem, dlaczego trzeba kupować 1500 czołgów, tak? Jeżeli nie mamy
Ukraina
do tego
pokazała,
żołnierzy.
Że czołgi są istotne.
Tak, ale ja panu przypominam, że cała Rosja ma około chyba 3 czy 4 tysięcy, miała przed wojną 4 tysiące czołgów, a obszar jest dużo większy, dużo więcej frontów i dużo więcej sąsiadów niż Polska. Ja nie mówię, żeby w ogóle nie mieć czołgów, ale mamy Leopardy, dość dziwnie wybrane Abramsy.
Ekonomista Ryszard Petru znalazł metodę spłacania polskich długów.
Przedstawił ją w telewizji TVN24.
Adam osobiście prywatyzował spółki Skarbu Państwa i te pieniądze przeznaczył na spłatę długu. Tak się robiło po upadku komunizmu i uważam, że Orlen nie ma potrzeby, żebyśmy mieli sieć państwowych stacji benzynowych. Przepraszam bardzo, nie ma potrzeby, żeby był PGNiG państwowy. Prywatyzacja jest najlepszym sposobem spłacenia dużej części zadłużenia, no bo to są spółki Skarbu Państwa, czyli państwowe, których sprzedaż powinna właśnie obniżać dług i to jest zgodnie z teorią ekonomii.
Z kolei samą rolę telewizji TVN docenił także w czasie spotkania z wyborcami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.
Gdyby w Polsce była równowaga w mediach, to nawet w obecnej bardzo trudnej, obiektywnie i nie z naszej winy, no myśmy wojny nie zaczynali, kryzysu nie wywoływali, pewnie byśmy bardzo wyraźnie prowadzili, no ale proszę otworzyć TVN i zobaczyć, co tam jest przekazywane. Tam w ogóle w Polsce jest w ogóle jedno wielkie nieszczęście. Władza jest jakąś szajką oszalałą, która rabuje kraj i tak dalej, i tak dalej. No i wielu ludzi nie jest w stanie zweryfikować tego, co ogląda w telewizji. Już tu mówię tylko o telewizji, bo jeszcze do tego jest internet. Z tym, co jest w rzeczywistości. No po prostu nie mają takiej tendencji albo no brak im odpowiednich kwalifikacji umysłowych. I to jest powód tej sytuacji.
W faktach TVN marszałek Senatu Tomasz Grodzki wykazał się bezkompromisowością i zdumiewającym talentem do rozszyfrowywania skrótów.
To należy tłumaczyć jako przeproście i odejdźcie. Bo
ewidentnie ten rząd sobie nie radzi.
Czy jest pan dumny z wczorajszych słów w TVN-ie, porównanie, rozwinięcie skrótu Prawa i Sprawiedliwości?
No, wie pan, dumny to nie jest właściwe określenie, jak pan sobie przypomina. Powiedziałem, że młodzież, cytowałem młodzież, która tłumaczy skrót Prawo i Sprawiedliwość jako przeproście i odejdźcie. Z uwagi na szacunek dla słuchaczy nie użyłem prawdziwego słowa, które młodzież używa.
Czy to jest język, który powinien być w przestrzeni publicznej?
A co pan widzi złego w słowie odejdźcie i przeproście?
Powiedział pan sy. Dobrze wiemy, co to oznacza.
Nie. Powiedziałem, niech pan wysłucha tej audycji.
Przeproście i odejdźcie.
Równie bezkompromisowy okazał się lider Kukiz 15, Paweł Kukiz,
który w rozmowie Radia RMF wskazał swym nieubłaganym palcem na etycznych bandytów.
Panie redaktorze, trzeba być przede wszystkim etycznym bandytą, żeby zarzucać partii, którą kieruje człowiek, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku i gdzie wiele tropów wskazuje na to, że przy jakimś tam nawet zaniechaniu Rosji to się zdarzyło, żeby on korzystał z pomocy Rosji przy objęciu władzy. No, trzeba być po prostu etycznym bandytą, żeby Kaczyńskiemu mówił tutaj o Tusku, żeby zarzucać...
A Tusk jest etycznym
bandytą? Tusk. Tusk, który
Tusk
zarzuca...
jest etycznym bandytą? To
mówię,
jest moje
że
pytanie.
Trzeba być etycznym bandytą, żeby tego typu teorie głosić, że facet, który stracił najbliższą osobę w Smoleńsku, gdzie istnieje taki jakiś wątek rosyjski, korzysta z pomocy Rosji przy objęciu władzy.
Mówi pan o wątku rosyjskim, ale dobrze, to
czym się... A on potem jest zdziwiony, że się jego syna pokazuje z tym z torebką z Biedronki i on mówi, że to jest bandytyzm.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś do kalejdoskopu medialnego zaprosiłem lewicowego publicystę, autora Polityko TV, Rafała Otokę Frąckiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór panu, dziękuję za zaproszenie.
Panie redaktorze, tak żebyśmy może się w czymś najpierw nie zgodzili. Jest pan z tego grona ludzi, którzy najpierw sypią płatki, a potem leją mleko, czy najpierw mleko, a potem płatki?
Nie jem mleka ani płatków, także nie mam żadnych preferencji w tym temacie.
No, nie udało nam się nie zgodzić, ale zapytam może z innej beczki teraz, niemleczno-płatkowej. Panie redaktorze, po co jest dziennikarz, czy to w studiu radiowym, czy telewizyjnym, kiedy zaprasza swojego gościa?
Ojejku, co na zapytanie właściwie na dziennikarz? No są różne typy dziennikarstwa, tak? Są dziennikarze, którzy badają ofiar i je pacyfikują, są tacy, którzy prowadzą rozmowy. No jest po prostu głosem ludu, tak? No zawsze dziennikarz był głosem ludu, czyli po prostu to jest tak, jeden jest ślusarzem z nas, inny jest naukowcem i zajmuje się swoimi rzeczami potrzebnymi nam wszystkim, a dziennikarz to jest taka osoba, która ma się dowiedzieć czegoś, czego jego odbiorcy nie wiedzą albo chcieliby usłyszeć zdanie danej osoby na dany temat. No i po to jest dziennikarz, że po prostu postawić mikrofon, zadać pytanie i posłuchać, tak? To jest moje zdanie, tak?
Kiedy tak obserwuję polską debatę publiczną, no to widzę dwa podejścia do tego zagadnienia. Z jednej strony no, mówi się o tym, że dziennikarz to taki tak naprawdę statyw do mikrofonu, który tylko zadaje pytania i nie wchodzi w ogóle gościowi w słowo, nie przerywa mu i nie komentuje tego, co on mówi i nieważne, co on mówi. A druga szkoła mówi o tym, że dziennikarz ma na bieżąco też prostować pewne rzeczy wypowiadane przez swoich gości, czy właśnie im przerywać i tak dalej, i tak dalej. I gubię się w tym, bo mi przeszkadza, powiem szczerze, jedno i drugie podejście. Nie ma nic po środku?
No ale co pana tym przeszkadza? W podejściu takim, że ktoś się rzuca do gardła rozmówcy, znaczy to jest okej, okay, no, ale to się szybko nudzi, tak? Bo to ile można słyszeć wrzasków i awantur. Ja wiem, do czego pan pije oczywiście z tym pierwszym podejściem. Chodzi o rozmowy z ludźmi kontrowersyjnymi, nieprzerywane, gdzie daje się takie osobom wypowiedzieć. I tutaj pewnie ma pan na myśli Monikę Jaruzelską i spotkanie z Jaszczurem oraz pewnie moje spotkania z różnymi gośćmi. Ostatnim takim był pan Leszek Sykulski. Ja pan powiem tak, to nie jest tak, że to dziennikarz to jest statyw do mikrofonu, bo to jest jeszcze kwestia jakości zadawanych pytań, tak? Po prostu jeżeli ktoś nie jest przygotowany do wywiadu, to po prostu szkoda czasu na takie rozmowy, bo to czas odbiorcy się przede wszystkim liczy. Powiem tak, bo rozumiem, że dobrze trafiłem, że chodzi o Monikę Jaruzelską i o mnie, tak?
Między innymi, znaczy, bo tutaj te dwie rozmowy chciałbym, żeby były takimi przyczynkami do rozważań na ten temat, bo Monika Jaruzelska, może wytłumaczmy naszym słuchaczom, zaprosiła Wojciecha Olszańskiego, no, gdzie nie zadała mu tak naprawdę żadnego trudnego pytania i w trakcie całej chyba półtora godzinnej rozmowy Wojciech Olszański mówił to samo, co mówił podczas swoich, no, tak to nazwijmy, patostreamów, tylko nie był wulgarny i nie używał brzydkich słów. Tam nie padło żadne trudne pytanie ani nic, on po prostu dostał platformę z ogromną rzeszą widzów do głoszenia swoich tez.
To nie do końca tak wyglądało, bo tam padło parę pytań istotnych bardzo moim zdaniem. Najważniejsze w samym tym wywiadzie, wreszcie ktoś go spytał, czy zdaje sobie sprawę z tego, że to, co robi, doprowadzi wreszcie, nie, że może doprowadzić, tylko doprowadzi wreszcie do jakiejś tragedii, bo ludzie mało stabilni intelektualnie i moralnie, słuchając go, nakręcają się i może dojść do jakiegoś nieszczęścia. Właśnie nie może, tylko dojdzie wreszcie do jakiegoś nieszczęścia. I wreszcie ktoś go spytał o to bezpośrednio, bez żadnego owijania w bawełnę. On odpowiedział oczywiście, że nie widzi takiej możliwości w ogóle, tak? To jest inna sprawa. Padło też pytanie o to...
No i odrzucił od siebie odpowiedzialność tym samym, prawda? Jakby zbył to.
Tak, ale ktoś mu zadał to pytanie i to, że on odrzuca odpowiedzialność, to już jest jego problem, ale faktycznie, jeżeli dojdzie wreszcie do sytuacji, w której ktoś zrobi komuś krzywdę w wyniku jego działań, no to będzie miał to na sumieniu przynajmniej. Dzisiaj zresztą go aresztowano przed chwilą, z tego co się dowiedziałem.
Tak jest.
Na 6 miesięcy poszedł siedzieć. Nie wiem tego dokładnie za co, bo nie śledzę tej postaci za bardzo. Także takie pytanie padło. Padło pytanie o to, czy jeżeli jego dziecko byłoby homoseksualne, to by zrobił mu krzywdę. Dość twarde pytanie tak naprawdę. On potwierdził, że by zrobił.
No ale to jest właśnie to samo, co on mówił na tych swoich wcześniejszych streamach. On tutaj w tym kontekście nic innego nie powiedział. Tylko
no dobrze, ale
nie krzyczał, nie był głośny, mówił to spokojnym tonem, takim eksperckim.
No tak, ale to było na całkiem innym terenie, bo co innego jest, kiedy robi sobie patostreama, co innego, kiedy występuje normalnej osoby. Tak, bo uważam, jak ten plan się pojawił, że Monika Jaruzelska jest jedyną osobą, która może z nim de facto porozmawiać, tak? Bo nie wejdzie w emocje na pewno jakieś wysokie i ta rozmowa będzie toczyła się całkiem inaczej niż się kojarzy pan Olszański. Powiem tak, na początku, kiedy ta rozmowa pojawiła się w internecie, na niszowym kanale, bo ten kanał miał, nie wiem, 15 obserwujących, został tam wrzucona ta rozmowa, też nie jest tak, że wielką platformą mu, ale po prostu dano mu możliwość wypowiedzenia się. Pierwsze argumenty przeciw, że przed rozmową były takie, by przecież wyborcza atakowała Monikę Jaruzelską, że w ogóle taki jest plan. Pan Matczak, znany prawnik, poświęcił pół godziny pierwszego programu z Moniką Jaruzelską na tłumaczenie jej, dlaczego nie powinna tego robić, bo się wyklucza z grona ludzi i tu jakieś tam grono ludzi wymienił. Więc to było sensacją, jakąś awanturę wywołało przed jeszcze pojawieniem się. Ale kiedy się pojawiło, właśnie były argumenty, że są ludzie, z którymi nie można rozmawiać. Aż w końcu ja tak obserwowałem to, bo to powiem tak, ta sytuacja trwa już kolejny tydzień, której Monika Jaruzelska niechcący moim zdaniem, a może i chcący, stawia na to pierwsze. Monika Jaruzelska była dyskusję wczoraj dosłownie, czyli parę tygodni już po tym materiale, niezależna pana Sakiewicza, wypluła z siebie artykuł, który, powiem tak, przy tym artykule to pan ten Olszański w ogóle wychodzi na kulturalnego człowieka, bo to, co napisali w tym artykule, to jest, myślę, poniżej jeszcze poziomu Olszańskiego, to jest z jednej strony, ale kiedy się przytoczyła ta pierwsza fala, że nie można z kimś rozmawiać, nagle zauważyłem, że pojawiła się druga fala i to jest chyba to, co pan pyta tak naprawdę, bo pojawiła się fala pytań mówiących nie z kim można rozmawiać, tylko w jaki sposób można rozmawiać, tak? Więc teraz tak, Monika Jaruzelska znana jest ze swojej kultury osobistej, z pewnego spokoju, bo ona wyciszyła Olszańskiego niesamowicie. Ją moim zdaniem pokazał całkiem inną twarz, dalej aktorską, ale inną twarz, bo tutaj po prostu musiał się postarać być kulturalny.
To prawda, bo z jednej strony to jest duża zasługa właśnie programu Moniki Jaruzelskiej. Ja sam osobiście za to też ją cenię, że ona daje się wypowiedzieć swoim gościom. My jako słuchacze możemy ich faktycznie poznać.
Ale do czego zmierzam? Do czego zmierzam? Teraz, kiedy już dyskusją nie jest, czy można kogoś zapraszać, czy nie, bo to jest jakiś trend ogólnopolski przynajmniej, jeżeli nie światowy, to pytanie, w jaki sposób rozmawiać, otwiera wrota wszystkim innym dziennikarzom, tak? Bo jeżeli faktycznie Monika Rozalewska ich zdaniem nie zadała pytań dla nich kluczowych, to w takim razie niech zrobią sami własne wywiady i te pytania zadadzą, tak? Monika zrobiła tutaj wyrwę straszną, tak? Bo zaprosiła kogoś, to faktycznie budzi ogromne emocje i pokazała, że można z każdym rozmawiać, a jeżeli komuś się pytania jej nie podobały, to niech zada własne, tak? No to jest kwestia otwarta dla innych dziennikarzy, czy mają tak duże... Teraz nie chcę używać wyrazów, które mogą się skojarzyć w jakiś sposób z ciałem ludzkim. No,
pytanie, czy ci dziennikarze chcieliby udostępniać swoje platformy do głoszenia takich tez, a nie robić jednocześnie z całej rozmowy właśnie takiej nawalanki, którą czasami możemy obejrzeć w dyskusjach publicystycznych, czy to no, w tych największych stacjach telewizyjnych zazwyczaj.
No mnie tego typu podejście bardziej interesuje tak naprawdę, bo kiedyś robiłem takie ostre wywiady, w których mocno kontrowałem rozmówców i tak dalej i wreszcie zauważyłem, że tak, mnie to znudziło już po pierwsze, poza tym w większości rozmówców, których wtedy zapraszałem, oni de facto nie mieli nic do powiedzenia, to była jakaś młoda lewica, jacyś działacze partyjni i tak dalej, się wycofała z rozmów z politykami, bo z nimi chyba tylko można na koncie rozmawiać. A w chwili, kiedy zapraszamy ludzi, z których chcemy poznać, tak? Bo chcemy poznać ludzi generalnie, tak? Chcemy poznać ich sposób myślenia, to, co mają do powiedzenia, zrozumieć w jaki sposób, to ten sposób prowadzenia rozmowy jest dla mnie o wiele bardziej ciekawy niż wcinanie się co chwila i udowadnianie, że się mądrzejszym, bo to jest jakiś taki rak dziennikarstwa, który u nas się rozpanoszył strasznie, to Monika Olejnik wprowadziła, myślę, to tak na twardo 20-30 lat temu, że dziennikarz musi obrażać swojego rozmówcę, tak? I być mądrzejszy od tego rozmówcy. A powiem tak, że nie znam w sumie wielu dziennikarzy, w Polsce chyba w ogóle nie znam takich, którzy mieliby wyższość jakokolwiek moralną nad swoimi rozmówcami, tak? Także zgrywanie, że jakiś dziennikarz ma wyższość moralną i może pouczać swojego gościa, jak to ma myśleć albo żyć, no nie jest do końca, myślę, tym, co powinni robić, bo myślę, że często stoją poniżej tych swoich rozmówców, a interesuje mnie normalne rozmowy, bo z ludźmi, z którymi musiałbym się awanturować, żeby wykłócić się o jakieś argumenty, mi się nie chce po prostu rozmawiać, bo to szkoda życia.
To ostatnie pytanie, bo niestety kończy nam się powoli czas. No, komu ma służyć dziennikarz? Prawdzie, czyli dążyć za wszelką cenę do prawdy, służyć poznaniu, czyli temu, żeby umożliwić poznanie danego gościa szerszemu gronu. No, czy na przykład stawiać sobie za cel dobro państwa, jakąś taką szeroko rozumianą rację stanu?
Nie wiem. Powiem szczerze, nie, bo to pytanie jest tak postawione i tak skonstruowane, że nie wiem, bo ono po prostu w jakiś sposób próbuje wymusić postawę pewną, tak? Dziennikarz powinien przede wszystkim informować, tak, zbierać informacje, przekazywać je dalej. Przede wszystkim powinien szanować swoich odbiorców, i to też jest z tym problem, i szanować ich poziom intelektualny, percepcyjny i tak dalej, dostarczać czystą informację do tego, żeby można było sobie rozważyć pewien temat, tak? To jest fajna rzecz, ciekawa zresztą, bo to mówię, kolejny tydzień trwa ten festiwal poolszańskiego, czyli po tej rozmowie u Moniki Rozalewskiej. Ja w końcu wiele rzeczy tak mi się skojarzyło. Czym się różni to spotkanie Moniki Rozalewskiej z Olszańskim od spotkania z przeciętnym politykiem w mediach, który tak, też gra, też kłamie, też robi rzeczy, które są groźne dla społeczeństwa i tu jedyne, że co mi z Olszańskim, na przykład ma premierem kraju, tym obecnym, czy poprzednim, czy następnym, jest tylko taka, że Olszański nic nie może. A ci politycy, z którymi dziennikarze rozmawiają z lubością w głównych mediach, owszem, mogą i robią różne rzeczy, o wiele groźniejsze od tego Olszańskiego. Także pan zadał pytanie, na które teraz nie odpowiadam, ale w sumie myślę, że to jest o wiele ciekawsze, że nasze media codziennie zapraszają masę ludzi, którzy są o wiele groźniejsi od Olszańskiego, pomimo tego, że wydają się być mili, sympatyczni i nie są znani z tego, że rzucają bluzgami w przestrzeni publicznej. Także
Na tym niestety musimy postawić kropkę. Bo skończył się nam czas, a pan, mam nadzieję, do takich osób nie należy, dlatego też postanowiłem zaprosić, abyście państwo mogli wysłuchać, co do powiedzenia ma Rafał Otoka-Frąckiewicz z Polityko TV.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Rozmowa w trzy słowa.
Drodzy słuchacze, nie rozpaczajcie, ale dzisiejsze wydanie Kalejdoskopu już się kończy.
Zapraszamy Państwa już za tydzień o tej samej, jakże wieczorowej porze.
Mamy nadzieję, że będzie równie rozgrzewające.
Jak pewne trunki dobrze rozgrzewające w te nadchodzące jesienne wieczory. Sprzed mikrofonów kłaniają się Hubert Jach
i Piotr Tomczyk. Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.